Pani poruszył bardzo ważną kwestię. Myślę, że to jest to, co Jezus składa w serca nas wszystkich odnośnie tego, że rzeczywiście żyjemy w specyficznych czasach. I wystarczy spojrzeć wstecz, co się działo na przykład przez ostatnie 2 lata, co się dzieje teraz, ale też to, o czym wieszczą, tak jak mówią ludzie wokoło, co może nadejść. Natomiast my jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa musimy być ludźmi, którzy są świadomi tych rzeczy, ale też we właściwy sposób reagować, we właściwy sposób mieć postawę serca. Bo cóż nam z tego, że o tym wszystkim możemy wiedzieć i się skupiać na tym, kiedy nasze serca nie będą gotowe. I kiedy dzisiaj się modliłem rano, kiedy tak rozważałem, o czym z wami się podzielić, to serce moje zwróciło się w kierunku Księgi Daniela. I to jest rzeczywiście niezwykła księga. To jest księga proroctwa, prorocza, która mówi o rzeczach, które odsłaniają nam pewną kurtynę czasów ostatecznych. Wszystkiego tego, co będzie się działo, część rzeczy już się wypełniła z Księgi Daniela, ale część rzeczy jeszcze się nie wypełniła i Daniel w niesamowity sposób to odsłania. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy się skupili na takim trzecim rozdziale Księgi Daniela, mianowicie o takiej pewnej sytuacji, która miała miejsce na równinie Dura w Babilonie, gdzie król Nabuchodonozor zgromadził pewnego dnia wszystkich swoich dostojników, urzędników, starostów, naczelników, jakichś ludzi wysoko postawionych, książąt i kazał wybudować ogromny złoty posąg o wysokości 30 metrów. Nie wiem, czy sobie to jesteśmy w stanie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Jakbyśmy dzisiaj widzieli taki posąg 30-metrowy. Nie wiem, może by zrobiło to na nas wrażenie, może nie, ale na pewno by zrobiło wrażenie w momencie, kiedy mielibyśmy się jemu kłaniać. A jeszcze gdybyśmy mieli się jemu kłamać pod groźbą kary śmierci, myślę, że to byłoby dla nas istotne. Bardzo istotne. Więc król babiloński każe wybudować ten wielki posąg, pokryty cały złotem i powiedział tak, że na odgłos trąby, fletu, harfy, cymbałów i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych każdy miał przyjść i pokłonić się temu posągowi. A kto nie odda pokłonu temu posągowi, miał być wrzucony do rozgrzanego pieca. Wiecie, taki dekret to jest coś, że tak powiem, co miało objąć całą prowincję babilońską. Miał obowiązywać wszystkich. Bez względu wszyscy, kiedy usłyszą ten dźwięk tych instrumentów, mieli obowiązek przyjść i pokłonić się. Musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę. W tym czasie w Babilonie żyli Judejczycy, którzy zostali uprowadzeni z Izraela, z Jerozolimy. Świątynia została zburzona, a ludzie uprowadzeni do niewoli. Mało tego, że ci ludzie żyli w niewoli, dla nich kultura żydowska, to co w ich życiu było ważne, czyli aby czcić jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, aby postępować według Jego prawa, było czymś bardzo ważnym. A tutaj taki dekret. Mało tego, że oni żyli w takim miejscu bałwofalczym, to jeszcze nakazano im się, aby pokłonili się temu posągowi. Byli takich trzech mężów, Szadrach, Meszach i Abednego, którzy tego powiedzieli, że tego nie zrobią, nie uczynią tego. W tym całym rozdziale opisana jest sytuacja, w której pewni Chaldejczycy przyglądali się życiu tych żydowskich młodzieńców. Przyglądali się im życiu, czy oni wiedzieli, znaczy, bo to nie jest takie niecelowe, że oni akurat mieli ich na oku, bo wiedzieli, jak żyją. W jakim sensie nienawidzili. Kiedy wyszedł ten dekret, oni jakby chcieli zobaczyć, czy ci się pokłonią temu posągowi, czy nie. No i oczywiście nie pokłonili się temu posągowi. Oznajmili to królowi. Ale ci trzej młodzieńcy zlekceważyli ten dekret, który mówił, żeby się pokłonić złotemu posągowi. Zdenerwowany król kazał przyprowadzić tych trzech mężów na siebie. Kazał im w momencie, kiedy usłyszał ten odgłos tych instrumentów, złożyć pokłon, paść na kolana. I powiedział, że jeśli wy tego nie zrobicie, to zostaniecie waleni do tego, wrzuceni do tego pieca rozgrzanego. Specjalnie dla nas. Powiedział takie słowa. A kim jest ten Bóg, który mógłby was wyrwać z mojej ręki? I teraz jedną rzecz chcę powiedzieć. Bo nam się może to tak fajnie czyta jako bohaterów wiary. I jak wiemy, jak to się fajnie skończy. Cudowne świadectwo i tak dalej. Ale normalnie patrzeć na tą sytuację, to musimy mieć to na względzie, że ci ludzie żyli w niewoli. Żyli na zesłaniu, żyli pod jakby, no, zostali uprowadzeni ze swoich ziem. Świątynia została rozwalona, totalnie rozwalona. Świątynia została rozwalona. Nadzieja na to, że Bóg panuje nad Izraelem, padła. Nie było nadziei. To była taka okoliczność, to nie była okoliczność, że wszystko szło im tak, jak chcieli. Że mieli świątynię, mieli Pana, Jego obecność, składali ofiary. Wszystko się działo pięknie. Wiecie, wiara tych ludzi została zachwiana. Kiedy poczytamy sobie Księgę Ezechiela, zobaczymy, że tam Bóg kieruje wielkie słowa też pociechy. Dlaczego pociechy? Dlatego, że Izrael, czy Juda właściwie, która została zesłana na wygnanie, straciła nadzieję. W ich sercach właśnie brakowało wiary, brakowało tego, że Pan coś uczyni. Więc jeżeli patrzymy na te słowa, na tę samą sytuację w tym kontekście, w jakim oni się znajdowali, rzeczywiście tu coś jest niezwykłego. I ci trzej młodzieńcy zadawali sobie pewnie pytanie, czy pozostać wiernym Bogu, czy ulec i pójść na kompromis. Widzieli, że tego nie mogą zrobić, ale nie wiedzieli, jak to się zakończy. Oni wiedzieli, że być może przypłacą to życie. Nie mieli tej pewności i z tekstu wiemy, że tak było. Więc Szadrach, Meszach i Abednego mówią tak do króla. Nabuchodonozor, że my nie martwimy się tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas król, czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, którego wystawiłeś. Czy będzie tak, czy tak? Nie oddamy pokłonu. Więc co zrobił król? Kazał rozpalić siedmiokroć jeszcze bardziej piec. Czyli ten ucisk na człowieka, ta sytuacja jeszcze bardziej staje się beznadziejna. Wręcz można powiedzieć, koniec. Gorsze nie może być. Ten piec był tak mocno spalony, że pochłonął tych, którzy mieli wrzucać do tego pieca. Zobaczcie, że w momencie, kiedy król jakby już wykonuje wyrok i wrzuca tych młodzieńców do pieca, kiedy już sytuacja jest przesądzona, nie ma tutaj ratunku, można powiedzieć, że nie przyszedł ratunek w tym momencie. To w 23 wersecie czytamy, a ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał śpiesznie i zapytał swoich doradców, czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi, prawda, król. A on odpowiedział, oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego, Syna Człowieczego, inny przykład. Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział, Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrach, Meszach i Abednego ze środka ognia, a zgromadziwszy się księżęta, starostowie, urzędnicy i dowódcy króla widzieli tych mężczyzn, to, że ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami. Włosy z ich głowy nie spaliły się. Oj, włosy się szybko palą. Ich płaszcze nie były zniszczone, a skórę ich nie przeniknął. Nawet to się nie wydarzyło. Ta sytuacja jest bardzo szokująca. I nam się to fajnie czyta, tak buduje wiarę, nie? Ale kiedy jest ten moment, kiedy to ty stajesz w obliczu różnych sytuacji, to pytanie, w jaki sposób się zachowujesz? W jaki sposób pozostajesz wierny? Często my w naszym życiu jesteśmy w takich momentach, kiedy musimy podjąć różne decyzje. Właściwie bym powiedział, że nasze życie składa się z podejmowania samych decyzji. Ja dzisiaj podejmowałem decyzję. Wczoraj, przedwczoraj, każdego dnia. Ci mężowie na pewno nie chcieli zginąć na 100%. Ale zobaczcie na tą presję, którą ten ówczesny świat wywiera na tych młodzieńców. I my mówimy, że wspaniała ty wiara trzech mężczyzn, trzech młodzieńców. Ale tak naprawdę jest coś więcej niż tylko wiara. Jest relacja. Jest relacja. Zobaczcie, oni musieli znać Pana. Oni musieli znać Pana. Nikt nie pójdzie na śmierć. Nikt nie pójdzie do pieca. Nikt nie zadecyduje, aby pozostać komuś wierny, jeśli tego kogoś nie zna. To nie jest tylko, że ja wierzę, że ktoś istnieje, że ktoś tam jest w Jerozolimie. Ale ja wierzę i mam relację. I mam bliską więź. W obliczu właśnie życia i śmierci tych trzech młodzieńców dało to niezwykłe świadectwo relacji z Panem. Oni powiedzieli, my wiemy, że jeśli Bóg chce, to wyrwie nas, jeśli nie, to nie wyrwie. Ale w tym widać tą niezwykłą więź z Panem. Czy w naszym życiu, moi drodzy, nie jest tak, że czasami dokonujemy wyborów, szczególnie w tych czasach, w których żyjemy? Zobaczcie, że tak jak Kamil powiedział na początku, czasy są szczególne, czasy są bardzo złe. Ta presja tego posągu, który stoi na równinie Dura, jest coraz większa. Coraz więcej jest presji na chrześcijan, żeby iść na kompromis. Żeby nie żyć z Jezusem, żeby nie żyć z Nim każdego dnia. Żeby zachowywać się w pracy w taki sposób, jak ten świat się zachowuje. Ta cała prowincja babilońska wokoło ciebie składa hołd posągowi. Ten cały świat czci coś, co Bogu się nie podoba. No, ja mam czasami wrażenie, że my kompletnie inaczej myślimy niż świat myśli. Kompletnie inaczej. Problem w tym, że ten świat wywiera na nas presję. Jezus nadchodzi, ale pytanie, jak moje serce jest gotowe. Czy oddam pokłon temu posągowi, czy oddaję mu pokłon? Kiedy usłyszę, że jestem wzywany na odgłos tych instrumentów, czy jednak jestem wierny Jezusowi, czy jestem wierny Jemu każdego dnia. Ale żeby być wiernym, to ja muszę z Panem spędzać czas. Ja muszę wiedzieć, co On chce od mojego życia. I przypomniał mi się, kiedy to rozmyślałem dzisiaj, to przypomniał mi się taki fragment z objawienia Jana z kościoła w Tiatyrze, gdzie apostoł Jan pisze do tego zboru i mówi takie słowa. Właściwie kieruje poselstwo do tego zboru. Możemy sobie przeczytać objawienie Jana 2:18. A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne do mosiądzeń. Znam twoje uczynki i miłość i służbę i wiarę i twoją cierpliwość. Twoje uczynki i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych, ale mam nieco przeciwko tobie. Że kobiecie Jezebel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiały nierząd i jedli ofiary składane bożkom. I dałem jej czas, aby pokutowała ze swojego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Wam zaś pozostałem w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki, którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami. Czy znamy takiego Jezusa? Czy taki obraz też Jezusa się maluje? Kiedy to czytałem, to zauważyłem taką bardzo konkretność w Jezusie. Bardzo taką surowość, można powiedzieć, wobec tego zboru. Czasami my mówimy rzeczy takie bardzo przyjemne dla nas, takie zachęcające, budujące, one są właściwe. Ale czasami Jezus kieruje słowo pewne, słowo napomnienia, słowo przypomnienia, takie słowo otrzeźwienia człowieka po to, żeby człowiek się obudził. Nie po to, żeby kogoś stłamsić i kogoś zdenerwować i kogoś zdołować. Ale Jezus mówi słowo, które ma zachęcić, ma podnieść, ma wzmocnić, ma postawić na nogi i dać tobie właściwy kierunek, abyś szedł w właściwym kierunku. Kiedy czytałem jakiś czas temu oczywiście na temat tego zboru w Tiatyrze, to rzeczywiście Jezus właściwe słowa kieruje. Jezus jakby nie uderza w próżnię w tej sprawie. Czyli Jezus mówi ważne słowa, ale Jezus wie, co mówi. Jezus wie, co mówi. Chwali ten zbór za cierpliwość, za służbę, za wiarę. I nawet mówi, że tych ostatnich uczynków jest więcej niż pierwszych, czyli zbór w tym wzrasta. Rzeczywiście, był wielki wzrost. Ale rzeczywiście z tekstu wynika, że ci ludzie poszli na pewien kompromis. Kiedy postawiono posąg, tak w cudzysłowie powiem, zaczęli oddawać mu pokłon. Dlaczego tak się działo? Nawet z historii wiemy o tym, że ten zbór był, znaczy istniał w takim mieście Tiatyrze, która była takim ośrodkiem, centrum handlu, rzemiosła. Działo się tam dużo rzeczy takich, wiecie, jak na miasto tamtego czasu, takie starożytne miasto, one bardzo dobrze prosperowało. W szczególności były tam takie różne rzemiosła, cechy tak zwane, rzemieślnicze, w których ludzie pracowali i zarabiali kasę. Nie wiem, czy moglibyśmy do Warszawy porównać, ale dzisiaj, wiecie, młodzi ludzie wyjeżdżają do Warszawy, bo tam podobno można zarobić kasę. Tam przynajmniej moje córki mówią, że Warszawa to jest takie miasto możliwości, w których ludzie wyjeżdżają i mogą coś osiągnąć. Musimy być świadomi tego, że ludzie wierzący, którzy żyli w tym mieście, oni w jakiś sposób podlegali temu wszystkiemu, co się działo. Czyli generalnie należeli, prawdopodobnie, takie są niby źródła historyczne, że każdy znajdował swoje jakieś miejsce w swoim zawodzie. Pracował, zarabiał kasę, ale żeby pracować, trzeba było należeć do pewnej grupy rzemieślników. W związku z tym, że to było cesarstwo rzymskie, ten narzucony był pewien dla wszystkich, pewien styl życia, pewien sposób postępowania, uczestniczenia w pewnych takich imprezach, można powiedzieć, na cześć pewnych bóstw. I teraz pytanie, jak chrześcijanie mają żyć w takim miejscu? Jak mają zarabiać? Jak funkcjonować? Są dwie drogi. Albo pójść na kompromis i przyłączyć się do tej grupy rzemieślniczej i z nimi, powiedzmy, wszystko czynić tak, jak oni czynią. Albo odciąć się od tego i być może mieć problemy. I to poważne problemy. Nawet nie mieć co na życie mieć. To są dylematy, o których my myślimy, że ich nie ma. Ale one są. I co jest na przykład dzisiaj, w naszych czasach? Jeżeli by tobie ktoś zaproponował jakąś pracę, no, powiedzmy, dobrze płatną, ale na granicy prawa, na granicy jakiejś uczciwości, to co człowiek, jakiej decyzji podejmie? Jezus mówi do tego zboru, że ten zbór złe decyzje podjął. Wiemy o tym, że na przykład na tych ucztach wszystkich składano ofiary, bóstwo, głównie Artemidy, Apolla i Sybilli. Uprawiano też nierząd świątynny. Tak się działo w tamtych czasach. Jeżeli nie byłeś na imprezie takiej, to nie należałeś do grupy tych rzemieślników. Była pewna kobieta w tym zborze, która mówiła, ale no problem, można połączyć te dwie rzeczy. Czyli można służyć Jezusowi i składać ofiary bóstwom. Co Jezus mówi? Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swych uczynków, a jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Co ona uczyła? Ona uczyła, a właściwie zbór, Jezus miał do zboru jakby tutaj pretensje, że pozwalał tej kobiecie nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd, i tu dosłownie takich słów Jezus używa, i jedli ofiary składane bożkom. Ona uczyła tego. Ona wprowadzała to i zbór na to pozwolił. Konsekwencja była straszna. Jezus bardzo surowe słowa kieruje, ale kieruje to w miłości. Kieruje to w miłości, ponieważ wiedział, jaki to destrukcyjny wpływ ma na relacje Kościoła z Nim samym. Nie można pogodzić, wiecie, chodzenie z Jezusem razem z tym światem. Takim chodzeniem, na ile ja sobie mogę pozwolić. Może tak, to nie jest taki problem przecież pójść z kimś na jakiś układ. Jezus przecież miłością jest. Jezus nas kocha. I się okaże, że kiedy Jezus przyjdzie, zostanie właśnie taki Kościół. Kościół, który jest kompletnie niegotowy. Kościół, który myślał, że można iść na kompromis. Że Jezus tylko głaszcze wszystkich po głowie. I że jak kiedyś wyznałem tam lata temu, że Jezus jest moim Panem, to już teraz nieistotne, jak żyję. To nie ma znaczenia przecież. Ale Jezus mówi, że jest znaczenie. Jezus pokazuje do tego zboru, że to ma dla Niego znaczenie. I On mówi, pokutuj więc, bo jeśli tego nie zrobisz, to ja ją rzucę na łoże i was wszystkich razem z nią. Jezus mówi, że wręcz ucisk wielki wrzuci. Wiecie, to te słowa Jezusa przerażają. Ale Jezus nie mówi tego, żeby komuś dokopać, tylko żeby kogoś ratować. Bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Teraz, kiedy mamy takie czasy, jakie mamy, trudne czasy, to Jezus znowu mówi, oto nadchodzę, oto przychodzę wkrótce. Ale przygotuj swoje serce. Nie pozwól sobie na kompromisy. Nie pozwól sobie na to, żeby być lewą stroną w tym świecie, a prawą stroną w niebie. Tak wiecie, na prawo i na lewo. W kościele jestem, to tak przychylam się na tą stronę, a później wychodzę z kościoła, to się przychylam na tą stronę. I ciekawe, jak Jezus na to patrzy. Czy On mówi do ciebie takie słowo pochwały? Mimo, że ten zbór nie miał takich chwalebnych rzeczy, że faktycznie napomniał ten zbór, to jest zauważył te dobre rzeczy. Zauważył te dobre rzeczy i mówi na koniec tak. Trzymajcie tego, co macie. Do tych, mówił, którzy nie szli na kompromis. Bo Jezus widział ich serce, widział ich zaangażowanie. Mówi, trzymajcie tego, co macie, aż przyjdę. Aż do momentu przyjdę. Co ten zbór miał? Miał miłość, miał służbę, miał wiarę, miał cierpliwość. Trzymaj tego, co masz, aż przyjdę. Zobaczcie, że mimo, że jest duża presja, ja nie wiem, jaka presja będzie później, bo Kamil słusznie zauważył, że czasy są naprawdę takie, jakie są, ale one pokazują, zapowiadają głód. Nie wiem, czy tak będzie, nie wiem. Nie chcę się na tym skupiać. Ale jeśli rzeczywiście tak będzie, to nie wiem, do czego posuną się ludzie. Nie wiem, jak się będą zachowywać. Zobaczcie, żywność nam drożeje w takim tempie, że wchodząc na każde zakupy, praktycznie się zastanawiam, czy jeszcze to kupić, czy już z tego zrezygnować. Na taki mamy czas. Za pół roku nie wiem, co nas czeka, ale wiem, że mamy być przygotowani na wszystko. Wiem, że Jezus chce nas przyprowadzić. Jezus chce, żeby być z nami w tych chwilach. Być z nami. Tylko pytanie, czy my jesteśmy z Nim? Czy my do Niego przychodzimy dzisiaj? Bo dzisiaj jest ten czas, żeby jakby swoją lampę napełniać oliwą. Napełniać oliwą, żeby ona była pełna. Dzisiaj, nie jutro. Nie kiedy będzie ten czas. Kiedy coś nastanie. Wiecie, faktycznie jest tak, że Jezus mówi do wielu kościołów o tym, żeby przygotować swoje serce. żeby być gotowe na ten czas. Ale kwestia jest, jak my reagujemy na to, co Pan mówi. My stawiamy siebie w centrum czasu. Siebie, samego, żeby mi było dobrze, żeby dla mnie było dobrze. A Jezus chce dla Ciebie dobrze, prawdziwie dobrze. On chce dla Ciebie dobrze. Pytanie, czy my się na nim skupiamy. On powiedział, że bada serca i nerwy, aby każdemu oddać według jego uczynków. Bada serca i nerwy. Czyli serce to jest taką siedzibą naszych uczuć, rozumu, podejmowania decyzji, gdzie rodzi się coś, co mam pewną podjąć decyzję, wybór dokonać. Ale Jezus jest tym, który to testuje i sprawdza. I oby właśnie nasze serca były nakierowane na Niego. Bo to myślę, że to nie jest czas teraz, żebyśmy bawili się w Kościół. Przyszli, poklaskali i się poczuli dobrze. Ale Jezus chce każdego zbawić. Jezus chce przyjść do każdej osoby. Chce pomóc Ci, żebyś właściwie dokonał wyborów w swoim życiu. On widzi, że czasami się zmagasz. Widzi tą atmosferę czasami w pracy. Te gadki niepotrzebne. Ale on chce, żebyś się od tego odciął. Tak jak zrobili to ci trzej młodzieńcy. Była wielka presja na nich. Nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, żebyś taką decyzję podjąć. I obyśmy nigdy nie byli. Ale co jeśli przyjdzie podejmować decyzję życia? Czy iść za Jezusem? Czy zginąć na przykład? Chrześcijanie w pierwszym wieku podejmowali takie decyzje. Wiecie, dlaczego oni ginęli? Nie za ideę. Nie za to, że jest był kimś dobrym. Że uzdrawiał, że oni mieli coś z tego, jakiś pożytek. Tylko dlatego ginęli, bo znali Jezusa. Bo Go znali, bo mieli z Nim relację. Kiedy czytałem te świadectwa ludzi, którzy ginęli tego pierwszy kościół, kiedy zostali, nie wiem, na stracenie gdzieś, czy krzyżowani i tak dalej. Jakie słowa wypowiadali. Warto sobie poczytać. Człowiek tego nie zrobi, jeśli nie ma relacji. Jeśli nie ma prawdziwej relacji z Jezusem, nie jest w stanie tego przejść. Nie jest w stanie poddać się torturom. Nie jest w stanie poddać się, żeby go wyrzucili na przykład na rozszarpanie lwom. Nie jest w stanie. Ten strach go sparaliżuje i wszystko podpisze, wszystko wyrzecze się wszystkiego. Nagle, w jednej sekundzie. Ale jeśli znasz tego, który Cię umiłował, jeśli znasz Jezusa, jeśli masz z Nim relację każdego dnia, jeśli On jest szczęściem dla Ciebie, jeśli wiesz o tym, że daje Ci życie wieczne, a to życie tutaj to jest tylko przejście, stracisz wszystko, żeby tylko mieć Jezusa. Ale czasy mamy bardzo trudne, moi drodzy. Czasy, które naprawdę presję na chrześcijan. Chyba presja jest na chrześcijan. Nie presja taka, że wiecie, musimy uciekać, że nas z domu wyganiają. Nie. Ja mówię o presji konformizmu. Presji, żeby żyć dla tego świata. Żeby żyć wygodnie. Żeby żyć tak, jak ten świat żyje. I tak lecieć z tym światem. Żeby dawać pokłon posągowi. Ale moi drodzy, jesteśmy tutaj po to dzisiaj, żeby zatrzymać się. Zbadać swoje serce, czy ono naprawdę jest zanurzone w Jezusie. Czy to, co Kamil mówił, to jest bardzo ważne. Parę zdań Pan powiedział, ale myślę, że one są bardzo istotne. Że czas jest, kiedy Pan nadchodzi. A Kościół ma być gotowy. Kościół ma być czysty. Bo On po taki Kościół przyjdzie. Który jest gotowy, który jest zanurzony w Chrystusie, który Go oczekuje, który jest gotowy w każdej chwili. Wiecie, tak sobie pomyślałem ja sam do siebie. Czy ja jestem gotowy jakby w tej sytuacji dzisiaj, teraz, to co jest dzisiaj, po prostu dzisiaj, nie jutro, bo mógłbym sobie mówić, no jutro tam pewne rzeczy jeszcze uporządkuję, jeszcze może spłacę kredyt, może jeszcze coś tam, ale dzisiaj, jeżeli Jezus by przyszedł, teoretycznie, to czy ja jestem gotowy, czy moje serce jest gotowe, czy ja mam poukładane relacje z innymi ludźmi, czy ja nie chowam czegoś na dnie swojej duszy, co się Panu nie podoba. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć swoich ukrytych spraw. Ja nie jestem w stanie was zobaczyć, wy nie jesteście w stanie mnie zobaczyć. Bo to się chowa na gdzieś głęboko. Ale Jezus zna. I on mówi, bada serca i nerki. I ja znam. Ja wiem o was. Ja wiem o was wszystko. Dlatego Jezus daje ten czas, żeby przychodzić do Niego, żeby wołać do Niego, żeby zostawić pewne rzeczy. Nawet jeśli one mają... Jeśli masz stracić nawet. Jeśli masz stracić dużo rzeczy, to niech tam będzie strach, abyś zyskał wszystko. Chwała Jezusowi. Powstańmy.